Dzięki, Witku. Cieszę się, że mogę być z wami znowu. Rozumiem, że Kuba, ty pomagasz dzisiaj. Dzięki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale parę dni temu zaczął się mundial, który jest szalenie ważny dla milionów kibiców. Mając nadzieję, że pomimo to, że podczas całej historii jeszcze się nie udało, mając nadzieję, że ten puchar będzie nasz. No. Zobaczymy. I ta nadzieja budzi w nas jakąś wiarę. Jakąś wiarę, że nasi są najlepsi i że pomimo wszystko wygrają ten puchar. I to powoduje, że ta wiara powoduje, że siedzimy wieczorami, godzinami przed ekranem, a setki tysięcy ludzi wybierają się do Rosji, wydają mnóstwo kasy na to, żeby oglądać swoich najlepszych piłkarzy. Dziwne jest, że z tych 32 mają w tym roku zespołów, 31 zespołów wraca do domu bez pucharu. Że tylko jeden wygra. W końcu po tym wszystkim całym szaleństwie radości, że przeszli przez grupę, że nawet udało się im po raz pierwszy w 50 lat wygrać z Anglikami, jednak wracamy do domu bez pucharu i będzie smutek. Tylko jeden naród będzie mógł się cieszyć. I właściwie żyjemy takimi nadziejami, często, które są bezpodstawne, taką wiarą, która niekoniecznie jest oparta o poznanie i taką gorliwą miłością do tych naszych graczy. I dzisiaj chciałbym przejść do lepszej historii, do nadziei, która nie zawodzi w końcu, do wiary, która jest ostatecznie oparta o rozumienie rzeczywistości i do miłości, która jest pobudzona przez taką pewną nadzieję i za tą uzasadnioną wiarę. I ja chcę zacząć dzisiaj z wami przejść przez list do Kolosan. Więc zachęcam was, jak będziecie mieli czas swój w domu, żeby rozważać list do Kolosan. To jest bardzo gęsty list, więc ciężko będzie dotrzymać krok, jak zwykle, że przerabiamy rozdział za każdym razem. Szczególnie na początku pierwszy rozdział jest i drugi rozdział zresztą są bardzo intensywne, bogaci treściowo. Szymon, możesz tu podać się... to potrzebujesz to, tak? No, mam nadzieję, że za chwilę poradzimy sobie z technologią. Dzięki, dobra. To na dole, tak? Okej, to mamy mniej więcej tu geografia, to macie Kolosaj tam w środku dzisiejszej Turcji. Będziemy dalej, jeżeli się da. O, jak widzicie tu, jeżeli chodzi o geografię, Kolosaj to jest gdzieś prawie 200 kilometrów od Efezy. Tam koło tej Kolosy mamy inne miasta, które będą wspomniane za chwilę, Hierapolis i Laodicea, więc w każdym z tych miast był taki młody kościół, tak samo jak w Efezie, chociaż nie wiadomo, czy Paweł dotarł do tych trzech miast, dotarł na pewno do Efezy, ale on pisze tym razem do Kolosan, do ludu, który może nigdy nie widział. Nie wiem jak... tu mamy widok. Więc mniej więcej tyle możecie zobaczyć ruin, jeżeli kiedykolwiek pojedziecie tam. Mamy ten list przed sobą. To jest list bardzo podobny do Efezjan, list do Efezjan, więc jest to właściwie w parze w liście do Efezjan. Bardzo podobny styl. Jeżeli będziecie próbować ogarnąć ten list, to pierwsze dwa rozdziały to są bardziej tak teoretyczne, podbudowe. Następne dwa rozdziały to są praktyczne skutki, praktyczne zastosowanie. Tak samo mamy w Efezjan, trzy rozdziały bardziej teoretycznego fundamentu i trzy rozdziały, co z tego wynika. Mam nadzieję, że zobaczycie podczas tej serii, że list do Kolosan jest bardzo aktualny dla nas dzisiaj, w dzisiejszym Kościele, w Polsce i we Wrocławiu. Mamy praktycznie prawie nikt nie podważa autorstwa, że Paweł to pisze. Wielu tu wspomnianych postaci mamy w Kolosan i w Efezjan i w Filemon. Mamy tu, dlatego chciałem, bo było prośba, żeby robić Efezjan, dlatego chciałem zacząć od Kolosan, dlatego że wydaje mi się, że Kolosan jest jakby podstawą dla listu do Efezjan, przynajmniej w moim rozumieniu, że tu mamy akcent na to, kim jest Chrystus. To jest bardzo chrystocentryczny list, natomiast i Chrystus jako głowa Kościoła, Chrystus jako Alfa i Omega. I potem list do Efezjan, to mamy bardziej w oparciu o tą prawdę, mamy co wynika z tego dla ciała Chrystusa, dla Kościoła. Więc wydaje mi się, że idą w parze, że prawdopodobnie ten list był napisany w podobnym momencie do listu do Efezjan. Wiemy, że Paweł był w więzieniu podczas, kiedy napisał Efezjan, kiedy napisał Kolosan. To wynika z tekstu Kolosan 4, Efezjan 3, 1, 4, 1, Kolosan 4, 10 i 18. On mówi o sobie, że jest więźniem dla Chrystusa. Oba listy byli przewiezione przez jego towarzysza w służbie, Tychikus. Kolosaj był podobno 4-500 lat przed Pawłem wielkim miastem, ale za czasów Pawłowych z powodów zmian dróg to już było nieznaczące miasto, nawet w Dziejach Apostolskich nie jest wymienione ani razu, że Paweł czy ktokolwiek był w Kolosej. Prawdopodobnie to uwięzienie, komentatorzy uważają, było równocześnie z końcem Dziejów Apostolskich, więc mniej więcej 62 rok. I Paweł pisze do Kolosów z różnych przyczyn. Jedna przyczyna jest, żeby wyrazić jego serce dla nich. I zobaczymy to serce za chwilę. Drugi powód jest, dlatego że słyszał o ich miłości, o ich owocach. On traktuje ich dużo łagodniej niż na przykład Galatów, których od razu krytykuje za sfałszowanie Ewangelii. Tu pomimo to, że duża część tego listu jest poświęcony tym, żeby zwalczyć fałszywe nauczanie, tak jak wiele innych listów w Nowym Testamencie, on zaczyna od pozytywów. I zobaczymy, że to jest bardzo pozytywny list, bardzo zachęcający, chcąc im zapewnić jego zainteresowanie, ale też próbując sprostować filozofię, które już się rozpowszechniali w tej dolinie. Obłuda, pusta filozofia, on to nazywa w drugim rozdziale. I ta filozofia, wracamy do tego, ale to jest filozofia, która opiera się o trzy różne aspekty. Jeden aspekt to jest legalizm. Czyli oni zaczęli, młode kościoły zaczęli dobudować w oparciu o Słowo Boże, o Ewangelię wolności, o której śpiewaliśmy przed chwilą, dobudować do tego żydowskie praktyki prawne. To, co jest dementowane w przypadku Galatów, to było też tu. Drugi element, który nie jest wymieniony w Galatów, to jest mistycyzm, który był częścią takiej filozofii gnostycyzmu, o którym będziemy mówili. Gnostycyzm redukuje role Jezusa. Gnostycyzm uważał, że wszelkie materia jest zła, że ziemia, tworzenie, to jest czymś złym, człowieczeństwo. Więc gnostycyzm miał trudność z wcieleniem Boga w Jezusa. Gnostycyzm wierzył w jakiś duchowy świat, w duchy, które krążą, w jakąś nadnaturalną wiedzę, poznanie, które możemy zdobyć. I właściwie jedynie jedne zdobywają taką wiedzę, która nie jest oparta o intelektualne badania, tylko oparte o subiektywne odczucia, subiektywne przeżycia. I to tworzyło w tym momencie taką elitę oświeconą, ekskluzywną. Gnostycyzm nie zajmował się za bardzo grzechem, tylko niewiedzą, brakiem poznania. Zdziwili się, że ludzie nie poznali tego doświadczenia, które był potrzebne ku zbawieniu. To było, krążyło taka filozofia w pierwszym, drugim wieku. Z tego, co czytam, koło IV wieku został skrytykowany jako herezja i odejście od podstaw chrześcijańskich. Myślę, że w dzisiejszych czasach zobaczycie elementy takiego gnostycyzmu, które wkroczyli do naszych kościołów. Grzech trochę na boku, Jezus też trochę na boku, a przyjęcie się tym duchowym światem mistycyjnym. I trzeci element, czyli mamy tu legalizm, mamy tu mistycyzm, trzeci element tej złej nauki to był ascetycyzm. I będziemy o tym mówili, że w tym momencie, skoro materia jest zła, to pozbądźmy się kontaktem z czymś takim. Lepiej żyć takie surowe życie, mając jak najmniej kontakt z tym światem. Więc mamy różnego rodzaju celów, dlaczego Paweł pisze, żeby wyrazić swoją miłość, swoją troskę, żeby chwalić ich za ich wiarę, za ich miłość, ale też, żeby wskazywać im na fałszywe trendy i filozofie, które powodowali, że odchodzili od właściwej wiary. Więc przeczytajmy pierwsze wersety, Kuba, i zaczniemy przejść przez ten pierwszy rozdział.
Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do świętych i wiernych w Chrystusie, braci w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was.
No, Paweł tu pisze o tym, że jest apostołem Chrystusa Jezusa. I Tymoteusz jest często wymieniony jako jego towarzysz, jak dobrze wiemy, często był z nim, więc całkiem możliwe, że był z nim w tej chwili. On tu argumentuje od samego początku, jak też często bywa, że jest apostołem, że on był świadkiem, widział zmartwychwstanego Chrystusa, że też uczestniczy w takich specyficznych mocy, które apostołowie mogli użyć. Jeżeli przyjmiemy to jako definicję apostoła, to w tym momencie to daje nam pewien pogląd na temat dzisiejszej rewolucji apostolskiej. On pisze, że jest apostołem z powodu woli Bożej, że Bóg się interesuje w tym momencie ludźmi. Bóg ma kontakt z człowiekiem. Coś z tego wynika, czyli jak on używa pewien język, żeby przemawiać do tej istniejącej filozofii, którą przed chwilą wyjaśniłem, i wrócimy do tego. Więc Bóg interweniuje, Bóg wysyła, Bóg używa człowieka. Bóg jest zainteresowany fizycznym światem. To nie jest, że Bóg jest gdzieś tam w duchowej, w niebioskiej wyżyny, tylko on się interesuje tym, co się dzieje na tym świecie. I on pisze do świętych, do wiernych, braci w Kolosie. I tak jak powiedziałem, to prawdopodobnie on nigdy tam nie był, natomiast słyszał o nich i pisze do nich, do tych, którzy są oddani. Święci to może świadczy o ich pozycji w jego oczach, że byli święci z powodu odkupienia Jezusa, o którym będzie za chwilę mowa. I są wierni, to są ludzie, którzy są wierni wobec Jezusa. Więc to nie byli tu niewierzący, to nie byli bardzo karygodni wierzący, po prostu to byli święci w pozycji oddani Jezusowi. I on tu daje im swoje zwyczajne pozdrowienia, łaska dla Greków i pokój dla Żydów. Idziemy dalej.
Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych, z powodu nadziei, nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznali łaskę Boga w jej prawdzie, według tego, jak nauczyliście się od umiłowanego współsługi waszego Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas. On też nam ukazał waszą miłość w duchu.
No zobaczymy, że powiązanie tu między Ewangelią, nadzieją, wiarą i miłością. Ewangelia jest o Chrystusie, jak widzicie tu. Wiara jest w Chrystusie, w tą Ewangelią wokół Jezusa. To jest ta dobra nowina, która budzi nadzieję. Budzi nadzieję, że to, co Jezus powiedział, jest prawdziwe, że czeka na nas dziedzictwo w niebie. Dziedzictwo, które jest pewne, które ma solidny fundament. I to jest nadzieja, którą mamy, nadzieja w przyszłość. A ta nadzieja w przyszłość budzi w nas wiarę. Wiara, uwierzyliśmy w to. Czy on mówi o nich, że uwierzyliście w to. To jest wiara, czyli jakaś przeszłość w ich życiu, że uwierzyli w tą nadzieję, która została przyniesiona im wokół tematu Jezusa Chrystusa. I ta wiara, którą wyrazili, idąc za Jezusem, ta wiara owocuje w miłość, budzi ich do miłości. Więc mamy tu Ewangelia, prawdę, którą znajdziemy w Jezusie Chrystusie, w Słowie Bożym. Ewangelia, która daje nam nadzieję w przyszłość, która daje nam wiarę w przyszłość i to daje nam miłość w teraźniejszość. I on próbuje tu budować pewne przesłanie dla nich, dlatego że jest świadom, że oni chwieją się jak dzieci w obliczu różnych doktryn. To jest obraz, który używa w Efezjan 4 rozdział, jeżeli pamiętacie, żebyście już nie byli dziećmi, którzy fruwają od jednej doktryny do drugiej, od jednego wiatra do drugiego, tylko żebyście byli stali w Chrystusie. I Chrystus jest tym fundamentem. Te filozofie, które krążyli, nie negowali Chrystusa totalnie, tylko odsuwali go trochę na bok. Tak jak Jezus też. Nie? Natomiast Chrystus już nie był w centrum, to nie było chrystocentryczne. I w grecko-rzymskim świecie pierwszego wieku było niesamowita różnorodność różnych synkretycznych ruchów religijnych. Czyli religia, która zawiera w sobie pewne inne elementy religijne, kulturowe tego czasu. Więc kierować ten statek czystej doktryny to jest zadanie Pawła w tej chwili. Żeby nie posunęli się w bok gdzieś, wierząc w coś, co jest mieszanka prawdy z falszem, z filozofią religijną tego wieku. Więc znowu mamy coś podobnego w dzisiejszych czasach, nawet nazywamy to New Age. Mamy mieszankę w tym momencie prawdy z nowymi filozofiami. Właściwie to nie są nowe, ale może to są nowe dla nas. Mamy pytanie, jak tu się odnaleźć w tym? I on ich chwala, że oni zaczęli od Chrystusa. I zobaczymy za chwilę, jak Chrystus będzie chwalony przez Niego. Więc mamy tą Ewangelię, mamy tą nadzieję, mamy tą wiarę, mamy tą miłość i to owocuje. To owocuje w nich, więc to wszystko dochodzi do owoców. Tak jak drzewo, w Izajaszu jesteśmy porównane do dębu sprawiedliwości. I drzewo rozwija się co najmniej w dwóch kierunkach. Jeden to jest, że samo drzewo się rozwija. A druga rzecz, drzewo wydaje owoc. Jabłka, owoce różnego rodzaju. Ale cały czas to drzewo się rozwija. Musi sam się rozwijać i wydaje owoc. I on tu mówi o Ewangelii, że Ewangelia daje owoc. Daje owoc w nich. Więc to jest znak Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego w nas. To jest Galacjan 5, 22-26. Że ten owoc będzie miłość, radość, pokój i tak dalej. Ale dalej, potem w 6 rozdziale Galacjan, który kiedyś robiliśmy, i ten owoc też będzie owocowało wszelkiego dobrego czynu. Czyli mamy nie tylko wewnętrzne przemiana, ale ta wewnętrzna przemiana doprowadzi do zewnętrznej przemiany, do zewnętrznych owoców. I on ich chwali za to, że to było ich start. I co dalej? Zobaczymy, jak pójdzie dalej.
Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Czyli z tego powodu, że słyszał, że jest owoc, że jest wierność, że jest przemiana, on teraz dodaje do tego. W odróżnieniu od Galatów, gdzie on ostro upomina, on tu dodaje, dolewa do tego drzewa, który się zaczął. I on zaczyna tu od modlitwy, od próśb modlitewnych. Jest wdzięczny za nich, za ich start, za ich dobre owoce. Natomiast on chce modlić się dalej o nich, żeby oni kontynuowali w swoim wzroście. Pewnie w tym miesiącu miliony ludzi będą się modlić o to, żeby ich zespół wygrał ten mundial. I może Bóg tam jest, tak jak mamy czasami te ankiety w Facebooku, albo jesteś za, albo przeciwko i od razu widzisz, jak to leci. Bóg tu liczy, ile Polaków tu się modli, ile tu ludzi z Senegalu się modli. A to dobra, to więcej tych Polaków jest. Dobra, to nie dajmy im wygrano. Wydaje mi się, że Duch Święty, że Bóg Ojciec nie jest tym zajęty, żeby liczyć te głosy, żeby odpowiedzieć dla większości. Wydaje mi się, że Bóg i Duch Święty ma inną wolę, ma inne zajęcie, o których Paweł tu się modli. Kiedyś spotkałem człowieka mądrego i on powiedział, pierwszy raz widziałem go od wielu lat, po wielu latach przerwy i on powiedział, nie musisz mi powiedzieć, o co się modlić. Ja wiem, o co się modlić dla ciebie. Nie musisz mi wysyłać newsletterów, szczegółów. Ja wiem, co jest dla ciebie ważne. I jego odpowiedź była, jak mówię, no to ciekawe, co uważasz. To jego odpowiedź było dokładnie Kolosan 1:9. Że będę się modlił o ciebie, żebyś wzrósł w duchowej mądrości i w głębokim wglądzie, w głębokim poznaniu, w głębokim rozumieniu. Żebyśmy się rozwijali w to. Będziemy czytać w 2 rozdziale, 23 werset, że te puste filozofie dają tylko pozór mądrości i rozumienia. Natomiast ta mądrość duchowa to nie jest mądrość ludzka, to nie jest mądrość tego świata, to jest mądrość z góry. I do tego potrzebujemy poznanie Boga, dlatego że my nie funkcjonujemy na Jego falach. Jezus był wcieleniem Ojca i przyszedł do świata, będąc dokładnym obrazem Boga Ojca. Ale On funkcjonował na totalnie innych falach niż Jego uczniowie. Jego uczniowie przeważnie nie wiedzieli, co jest grane. Nie rozumieli Go. On miał totalnie co innego na myśl, co oni rozumieli. Dlatego, że On był reprezentacją, obrazem Boga, boskiej mądrości, boskich sposobów myślenia. I nawet uczniowie, którzy chcieli dobrze i poznali Go przez 3 lata, nawet pod koniec życia nadal nie kumali, o co Mu chodzi. Nie wiedzieli, bo nie byli częścią tej duchowej mądrości, byli na początku drogi. W rozumieniu Boga, który jest totalnie ponad ich wyobrażeniem. I my jesteśmy takimi, mamy ludzką mądrość i rozwijamy się w tej ludzkiej mądrości. Parę tygodni temu prosiłem jedną kobietę, żeby, z którą współpracuję, żeby przejęła jakąś rolę. I usilnie ją prosiłem i ona nie chciała tego robić. Ja byłem rozczarowany pod koniec tej rozmowy. Ale parę tygodni później, mając szerszą perspektywę, głębsze poznanie, cieszę się bardzo, że ona nie przyjęła tej propozycji. Dlaczego? Bo trochę się rozwijałem, trochę większy wgląd mam, trochę szersze poznanie niż miałem wtedy. Więc my się rozwijamy, mądrość się rozwija, mądrość nawet ludzka się rozwija. I co dopiero mądrość duchowa, mądrość, która pochodzi z innego wymiaru. Jak tu jest modlitwa o to, żeby oni nie tylko rozwijali się w mądrości ludzkiej, ale która często jest wbrew mądrości Bożej, ale żeby w tym właśnie, w mądrości Bożej się rozwijali. To nie jest powierzchowne poznanie, to jest głęboki wgląd. Więc my możemy patrzeć na sytuację, na różne wydarzenia i mieć jakiś wgląd, jakiś powierzchowny pogląd na ten temat. Natomiast jakbyśmy byli bardziej mądrzy, to byśmy inaczej spojrzeli na to. Jak dziecko, które prosi rodzica o słodycze. Rodzic nie daje. Dziecko osądzi rodzica o braku miłości. Później to dziecko może z czasem, po wielu latach, dojdzie do takiego rozumienia, do głębszego wglądu, co powoduje totalnie odwrotna ocena sytuacji i swoich rodziców. I tak myślę, że mądrość przychodzi poziomowo, że możemy iść głębiej i głębiej, że nasza modlitwa nie powinna być jak dziecko do świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, daj mi tą zabawkę, daj mi te słodycze, proszę. Nawet nie wiedząc, że to może być niedobre, nie uznając i potem jest zły na Boga, że nie dostałem tej zabawki, o którą prosiłem. Więc gdzie jesteś? Paweł tu używa słowo pełnia i to jest słowo, które powtarza się kilka razy w tym liście. Że mamy pełnia w Chrystusie, że to jest, nie ma innych przeżyć. Chrystus jest Alfą i Omegą. Chrystus jest wszystkim. On jest tajemnicą pobożności. Czytaliśmy w 1 Tymoteusz 3 rozdział. I otrzymaliśmy tą pełnią w Chrystusie. I on tu w 10 wersecie pisze, jaki jest cel swojej modlitwy. On się modli o takie poznanie głębokie, o taką mądrość duchową, głębszy wgląd. Dlaczego? Żebyśmy prowadzili życie, żebyście wy prowadzili życie, które podoba się Bogu. I co podoba się Bogu w tych następnych wersetach? To w 10, że wydajecie owoc. Już mówiliśmy trochę o tych owocach. Że się rozwijacie, że będziecie umocnieni, że będziecie dziękować. Więc Boże objawienie swojej woli ma swój praktyczny oddźwięk, swoje praktyczne skutki. To powinno owocować. To, co my robimy, nawet jak tu stoję, jak ja tu stoję i wy tu siedzicie, to powinno mieć jakiś owoc, jeżeli to jest poznanie Bożej woli. I bardzo ciekawy jest ten zwrot, że i będziecie umocnieni ze wszelką moc. Jesteśmy, jako wierzący ludzie, jesteśmy zaangażowani w moralnym konflikcie, w wiecznym boju. I ten bój się toczy w sferach, o których mamy bardzo mgliste pojęcia. Nie rozumiemy tych władzy ciemności, tych zwierzchności, świat aniołów. Mamy bardzo mało informacji na ten temat w Biblii, małe wyobrażenie, ale wiemy, że jesteśmy ciągnięci w tej bitwie, kosmicznej bitwie, jakoś. Że tam się toczy bitwa, która wpływa na naszą rzeczywistość. I on tu pisze o tym, żebyście byli wzmocnieni z wszelką mocą, żebyście mieli moc, żeby kochać. Żebyście mieli moc, żeby wytrwać. Żebyście mieli moc, żeby być cierpliwym. O co tu chodzi? To są słowa, które są przeciwstawne do tego, że jest się tchórzem, że jest się w smutku, że się poddajesz, że chcesz zemsty za krzywdę, którą ktoś ci zrobił, że nie chcesz dokończyć dzieła, bo jesteś tak dołowany. Może zostałeś obrażony, może zostałeś zraniony przez kogoś i chcesz oddać, chcesz się poddać. Tu jest mowa o radosnej wytrwałości, o radosnej cierpliwości. Że te próby, te trudy, to cierpienie, że przeżywamy to z radością, z wytrwałością. I to wiemy, wytrwałość i cierpliwość to jest owoc Ducha w nas. To jest ten moc Ducha Świętego, żeby dać nam taki moc, żeby dokończyć dzieło, żeby nie szukać swego, żeby nie rezygnować, żeby nie być w depresji, bo coś nie wyszło, czy ktoś nas traktował źle. Żeby nie być dołowany, kiedy tracimy swoją pracę, kiedy tracimy swoją przyjaźń z kimś, swoje zdrowie, swoje małżeństwo, swoją służbę i ostatecznie swoje życie. Czy jesteśmy w stanie przejść z mocą Ducha Świętego przez to wszystko z radością, z miłością, z cierpliwością, z wytrwałością, z pokojem, z samodyscypliną. Tu wymaga dużo mocy ze strony Bożej, bo jesteśmy słabi. On pisze w 12 wersecie, że dziękuję Bogu, dlatego że On nas kwalifikował. On nas uzdolnił do tego, żeby uczestniczyć w Jego dziedzictwo. Nawet jeżeli wszystko dookoła nas tracimy, wygląda beznadziejnie. Mamy to dziedzictwo pewne. I w 13 wersecie mamy tu mowę o władzy ciemności. Ciemność w piśmie jest symbolizowana przez brak wiedzy, niewiedzę, przez fałsz, przez grzech. To jest królestwo władzy ciemności, w którym jesteśmy. I Jezus dotyka ten świat, kiedy On jest z szatanem w pustyni. Szatan oferuje Mu te wszystkie królestwa. To jest jedno z pokuszeń Jezusa. Dam Ci te wszystkie królestwa. To jest w moim zasięgu. To są moje, szatan mówi Jezusowi. Dam Ci, jeżeli oddasz mi hołd. Trudno by się było zdziwić, że szatan nadal używa taką obłudę wobec Bożych ludzi. Oddaj mi kawałek życia i dam Ci wszystko, co masz w sercu. Bóg Ci nie da, ale Bóg Ojciec Ci nie da, ale ja zadbam o Ciebie. Będzie sukces w Twoim życiu. Będzie to, o co prosić. Twoja służba może owocować. Ludzie za Tobą pójdą. Czy to jest Boży Duch, czy to jest szatański duch? To jest duchowe rozeznanie. Żebyśmy nie byli ślepi, żebyśmy nie oceniali powierzchownie te zjawiska, które bywają w naszym życiu. Żebyśmy rozróżniali duchy. Jezus nie wszedł w tą rozmowę. On nie mówi szatanowi, to nie Twoje królestwo. On po prostu nie idzie w to. Neguje to. Nie, to nie pójdę w tą stronę. Pytanie, czy my oddajemy Jezusowi swojego serca, czy subtelnie oddajemy część życia szatanowi, jego aniołowi, którzy są sługami sprawiedliwości, przynajmniej mają taki pozór i oszukują wielu. I w dzisiejszym kościele mamy 25 latków, którzy bardzo pewnie z siebie wyrażają się na tematy duchowe, na tematy duchowego wymiaru, duchów. Szatan miał 2000 lat od czasu Jezusa, żeby się nauczyć swojego fachu. W obłudzie, w oszustwie, w kłamstwie, w półkłamstwie. I my teraz mamy 25 lat, czy nawet 60 i udajemy, że my to rozpoznajemy. My to rozumiemy, ten świat. No, wydaje mi się, że tu musimy modlić się o głębszy wgląd, o duchową mądrość, żeby zrozumieć tą bitwę, którą Paweł opisuje też w Efezjan 6:12, że nie walczymy z ciałem. Walczymy z wiecznościami, z władzami ciemności. I do końca ich nie rozumiemy. Ale w Efezjan on daje nam broń w 6 rozdziale, jak pamiętacie. Wskazuje na to, że mamy broń. Tu w Kolosan on wskazuje na to, że mamy solidny fundament. Mamy Jezusa. I przeczytajmy może ostatnie dwa wersety na dziś. Jako początek tego rozważania Jezusa.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierwonarodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
Więc on już wcześniej pisał o Jezusie, jak śledzicie te wersety, że Jezus jest Synem Bożym. 1:14, że jest przedmiotem naszej wiary. 1:4, że jest odkupicielem, że jest dokładnym obrazem Boga, że jest Panem stworzenia, jest głową Kościoła, jest tym, który pojednoczy wszechświat. W nim mieszka cała pełnia boskości. Pod nim wszelka władza, wszelkie zwierzchności w wszechświecie są poddani. On jest tą tajemnicą Bożą. On jest standardem, przez które każde nauczanie musi być mierzone. On jest rzeczywistość prawdy, która miała swój cień w Starym Testamencie w prawie. Przez Jego krzyż On zwyciężył nad wszelkimi kosmicznymi władzami zła. I przez Jego zwycięstwo nad śmiercią On siedzi na tronie, na prawicy Bożej. On był tym Twórcą. On nie był częścią tworzenia. On był tym, który tworzył. On rządzi nad tym, co jest wizualne, materialne i nad tym, co jest niewizualne. On rządzi nad ludźmi i On rządzi nad duchami. On jest alfą, On jest źródłem wszystkiego i On jest omegą, On jest celem wszystkiego. On jest zbawcą, jest odkupicielem, jest naszym sędzią, jest naszym Panem. On nie jest jednym z wielu duchów. On jest jedyny. Na tym możemy budować fundament. I na tym możemy walczyć i toczyć wojnę, o których będzie mowa w dalszych rozdziałach. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś alfą i omegą, że Ty jesteś suwerenny nad wszystkim, co się dzieje tu na tym świecie i nad tym, co się dzieje w naszym życiu. Dziękuję Tobie, Jezu, że Ty byłeś i jesteś naszym odkupicielem, że Ty zapewniłeś dla nas zwolnienie od grzechu, potępienie przez prawo, że Ty przebaczysz nam w oparciu o swoją krew. Dziękuję, Jezusie, że Ty jesteś drogą, życiem, prawdą, że Twoja Ewangelia jest źródłem nadziei, wiecznej nadziei, którą mamy. I dziękuję Tobie, że dałeś nam uwierzyć w to i że to jest wiara, która nas nie zawodzi. I to jest wiara, aby to była wiara, która doprowadzi nas do wszelkiego dobrego czynu. Daj, żeby przy tym, żebyśmy mogli rozwijać się w duchowej mądrości i w głębokim rozumieniu Ciebie i Twojej woli. Amen.